Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Burtorki z Moriem Mitcha Albooma to wspomnieniowa opowieść, po raz pierwszy wydana w 1997 roku, a w edycji dwudziestolecia uzupełniona o perspektywę autora po latach.
Książka opisuje odnowioną relację Albooma z Moriem Schwartzem, jego dawnym profesorem socjologii na Brandeis University.
Gdy Mori choruje na ALS, autor zaczyna odwiedzać go w każdy wtorek. Te spotkania przybierają formę ostatniego kursu, lecz dotyczą nie teorii akademickich, tylko umierania, miłości, pracy, rodziny, żalu i sensu codziennych wyborów.
Narracja łączy zapis rozmów z retrospekcjami z okresu studiów oraz obrazem rozpędzonego życia zawodowego Albooma. Jej celem nie jest przedstawienie uniwersalnej recepty ani medycznego opisu choroby. To raczej osobisty zapis tego, jak bezpośredni kontakt z cudzą śmiertelnością podważa przyjęte hierarchie wartości. Siłą książki pozostaje prostota sytuacji. Dwie osoby regularnie rozmawiają w domu, a konkretna relacja nauczyciela i ucznia staje się narzędziem namysłu nad tym, jak żyć uważniej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ostatni kurs jako rama dla rozmów o sprawach najtrudniejszych. Najbardziej rozpoznawalnym pomysłem konstrukcyjnym książki jest przedstawienie wtorkowych wizyt jako ostatnich zajęć Moriego.
Ta rama nadaje rozmowom porządek, ale nie zamienia ich w uporządkowany poradnik.
Kolejne spotkania skupiają się na konkretnych zagadnieniach, między innymi na świecie, żalu nad sobą, strachu przed starzeniem się, rodzinie, emocjach i śmierci. Albooma pozostaje uczniem, lecz jego pytania wynikają z dorosłego życia, presji pracy oraz utraconego przez lata kontaktu z mentorem.
Mori jest nauczycielem, ale jego autorytet nie opiera się na dystansie ani na gotowych formułach.
Wynika z gotowości do mówienia o własnej słabości, zależności od innych i nadchodzącej śmierci. Forma kursu pokazuje też, że uczenie się nie kończy się wraz z formalną edukacją. Wiedza, której Albooma szuka, nie polega na zdobyciu fachowej informacji. Polega na ćwiczeniu uwagi, słuchania oraz sprawdzaniu, czy codzienne cele naprawdę odpowiadają wyznawanym wartościom. Regularność wizyt ma znaczenie praktyczne. Rozmowa nie jest jednorazowym wzruszeniem wywołanym chorobą, lecz procesem, w którym zaufanie i trudne pytania mogą się pogłębiać. Dzięki temu książka nie przedstawia mądrości jako efektownego monologu starego profesora. Pokazuje ją jako relację, w której jedna osoba mówi szczerze, a druga stopniowo uczy się tę szczerość przyjąć. Po drugie, ALS i śmierć jako doświadczenia, których nie należy odsuwać językiem eufemizmów. Choroba Moriego, stwardnienie zanikowe boczne, nie jest w książce jedynie tłem dla sentymentalnej historii. Postępująca utrata sprawności wyznacza materialne warunki każdego spotkania. Mori potrzebuje coraz większej pomocy w podstawowych czynnościach, a Albooma obserwuje, jak zmienia się jego ciało i zakres samodzielności. Autor nie ukrywa własnego dyskomfortu. Właśnie ta reakcja jest istotna, ponieważ pokazuje powszechną skłonność do odsuwania od siebie widoku choroby, starości i fizycznej zależności. Mori nie traktuje jednak śmierci jako tematu, którego rozważanie musi prowadzić do rozpaczy. Próbuje mówić o niej wprost, zachowując miejsce dla lęku, płaczu i żalu. Jego stanowisko nie polega na udawaniu, że utrata nic nie znaczy. Polega na odrzuceniu iluzji, że człowiek może żyć sensownie tylko wtedy, gdy zachowuje pełną kontrolę nad ciałem i przyszłością. Z tego wynika ważna konsekwencja etyczna. Przyjmowanie pomocy nie musi oznaczać utraty godności, a opieka nad osobą zależną nie powinna być traktowana jako kłopotliwy margines życia. Książka proponuje język bardziej bezpośredni niż typowa kultura unikania śmierci. Nie oferuje rozwiązania dla cierpienia, lecz przekonuje, że rozmowa o końcu życia może uporządkować priorytety, zanim przymuszą do tego choroba lub strata.
Po trzecie, krytyka kultury statusu i pracy, która zastępuje bliskość, Albooma zestawia postawę Moriego z własnym życiem przed ponownym spotkaniem.
Jako zajęty dziennikarz sportowy jest przyzwyczajony do terminów, podróży, osiągnięć i mierzenia wartości przez zawodowe tempo.
Ten kontrast nie jest prostym atakiem na pracę ani ambicje.
Książka pokazuje raczej problem wtedy, gdy kariera staje się sposobem na ucieczkę przed niepewnością, samotnością albo pytaniem o to, czego rzeczywiście się potrzebuje. Daktiuk, w takim układzie człowiek może stale zdobywać kolejne cele, a jednocześnie zaniedbywać rozmowy, relacje i czas, którego nie da się odzyskać.
Mori podważa także hierarchię statusu. Zwraca uwagę, że zabieganie o uznanie ludzi stojących wyżej w społecznej drabinie rodzi poczucie niższości, natomiast potrzeba przewagi nad innymi sprzyja pogardzie.
Przeciwstawia temu otwarte serce i równe traktowanie ludzi. Jest to krytyka konsumpcyjnego wzorca, w którym pragnienia są stale podsycane przez otoczenie, a posiadanie ma dowodzić osobistej wartości.
Mori nie sugeruje, że pieniądze lub osiągnięcia są bez znaczenia. Pyta, czy służą bezpieczeństwu i możliwości troszczenia się o innych, czy stają się celem samym w sobie.
Przemiana Alboma ma więc ograniczony, wiarygodny charakter. Nie porzuca świata pracy, ale zaczyna rozpoznawać koszt życia całkowicie podporządkowanego jego rytmowi. Po czwarte, miłość, rodzina i zależność jako praktyka codziennej odpowiedzialności. W centrum nauki Moriego znajduje się przekonanie, że więzi nie są dodatkiem do dobrze urządzonego życia.
Są jego podstawowym zabezpieczeniem, zwłaszcza w sytuacji utraty zdrowia, pracy czy społecznej pozycji. Choroba profesora unaocznia to bardzo konkretnie. Nie może on zachować niezależności rozumianej jako radzenie sobie ze wszystkim samemu. Jego życie opiera się na obecności rodziny, przyjaciół i opiekunów.
Książka nie idealizuje tej sytuacji, lecz pokazuje, że potrzebowanie innych jest stałym elementem ludzkiego doświadczenia, choć w zdrowiu łatwo je przeoczyć.
Mori przeciwstawia bliskość relacjom opartym wyłącznie na wymianie korzyści. Ważne są dla niego dotyk, rozmowa, słuchanie i gotowość do okazania emocji.
Takie elementy mogą wydawać się oczywiste, lecz album pokazuje, jak często dorosłe życie je ogranicza. Gdy ludzie uznają wrażliwość za oznakę słabości albo odkładają kontakt na później. Istotne miejsce zajmuje też przebaczenie.
Mori zachęca, by nie czekać z pojednaniem do chwili, gdy choroba albo śmierć usuną możliwość rozmowy. Nie znaczy to, że każdą krzywdę należy łatwo unieważnić. Chodzi o niepodtrzymywanie żalu wyłącznie z dumy, gdy możliwe są szczera rozmowa, przeprosiny lub uznanie własnej odpowiedzialności.
Książka przekłada wielkie deklaracje o miłości na regularne, dostępne gesty obecności. Na koniec, autentyczność nie jako spontaniczność, lecz świadomy wybór własnych wartości.
Mori krytycznie mówi o kulturze, która podpowiada ludziom, czego powinni pragnąć, jak wyglądać i według jakich wskaźników oceniać swoje życie.
Jego odpowiedzią nie jest całkowite odcięcie się od społeczeństwa.
Proponuje stworzenie osobistej kultury, czyli świadomego zestawu wartości, dzięki któremu człowiek nie przyjmuje bezrefleksyjnie presji rynku, statusu i porównań.
W praktyce oznacza to zadawanie sobie pytań o to, komu chce się poświęcać czas, co jest wystarczające oraz jakie zobowiązania wobec innych uznaje się za ważne.
Autentyczność w tej książce nie oznacza robienia wszystkiego zgodnie z chwilowym nastrojem. Mori łączy ją z odpowiedzialnością i współczuciem.
Uznanie własnych emocji, także lęku czy smutku, ma umożliwiać ich przeżycie bez całkowitego podporządkowania im decyzji.
Profesor opisuje potrzebę wejścia w uczucie, a następnie wyjścia z niego, zamiast zaprzeczania mu lub niekończącego się pogrążania w nim.
Taka perspektywa jest szczególnie ważna w obliczu choroby, kiedy optymizm rozumiany jako zaprzeczanie faktom byłby niewiarygodny.
Album pokazuje Moriego jako człowieka, który płacze, odczuwa strach i żałuje utraty sprawności, a mimo to nadal wybiera kontakt z ludźmi i rozmowę.
To nadaje książce wymiar praktyczny. Jej pytanie nie brzmi, jak uniknąć trudnych uczuć, lecz jak nie pozwolić, by odebrały zdolność do czułości, refleksji i działania.
Podsumowując, Wtorki z Moriem warto polecić przede wszystkim czytelnikom, którzy szukają krótkiej, osobistej książki o śmiertelności, relacjach i zmianie priorytetów.
Może być szczególnie wartościowa dla osób żyjących w stałym pośpiechu zawodowym, dla ludzi mierzących się z chorobą lub opieką nad bliskim, a także dla tych, którzy utracili kontakt z ważnym nauczycielem czy starszym członkiem rodziny. Nie jest to jednak poradnik psychologiczny z metodami działania krok po kroku.
Jej praktyczny pożytek wynika raczej z pytań, które można przenieść do własnych rozmów i decyzji, na przykład o czasie poświęcanym rodzinie,
o potrzebie pojednania lub o granicach ambicji.
na tle wielu książek wspomnieniowych wyróżnia ją prosty, konsekwentny układ spotkań oraz wyraźna wzajemność relacji.
Mori nie jest przedstawiony wyłącznie jako symboliczny mędrzec, a album nie kreuje siebie na natychmiast odmienionego ucznia. Ich rozmowy nabierają znaczenia właśnie dlatego, że odbywają się wobec postępującej choroby i realnej zależności od opieki. Książka nie udaje też, że śmierć można oswoić jednym hasłem.
Łączy smutek z namysłem nad tym, co pozostaje możliwe do końca. Obecność, miłość, szczerość i przekazywanie doświadczenia.
Dwudziestolecie wydania podkreśla trwałość tej historii, lecz jej siła nadal leży nie w nowości tez, ale w konkretnym portrecie rozmowy między dawnym profesorem a uczniem.
To książka dla czytelników gotowych zwolnić i potraktować proste pytania poważnie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć Mitch Albom, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.